Chciałbym, zanim powstaniemy do wspólnej modlitwy, przeczytać Słowo Boże z Ewangelii Jana z 12 rozdziału, te słowa naszego Pana od wiersza 35. Czytajmy tutaj. Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? To jest u Izajasza 53:1. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, Izajasza 6, od 9 do 10 wiersza. Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego. Ale kwoli faryzeuszów nie wyznali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Aż dotąd to te kosztowne, drogie i święte słowa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że w tych słowach byli ludzie w tamtejszych dniach przywołani do tego, aby wierzyć w Pana, wierzyć w światłość, wierzyć w zbawienie, które im z łaski zostało darowane. I tak jak tutaj czytaliśmy, pomimo to, że tak wiele cudów czynił wobec nich, pomimo to nie wierzyli Jemu. Czy nie jest to dziwnym, bracia i siostry? Oni widzieli te największe cuda, najwspanialsze rzeczy, jakie kiedykolwiek człowiek czynił. To było przed ich oczyma czynione. I mogli być naocznymi świadkami tego. Pomimo to jest napisane, że nie uwierzyli. Czytaliśmy także, dlaczego nie uwierzyli. Drodzy bracia i siostry, ja nie wiem, ale gdy rozchodzi się o wiarę i o te słowa, które zostały wypowiedziane w tamtych dniach, i Pan mówi, i jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, myślę, że usłuchaliśmy Jego słów w tym czasie. Słyszeliśmy Jego słowo. Myślę, powinniśmy należeć do tych, którzy naśladują Jego słowa, którzy wierzą w Jego słowo, przyjmują je, zachowują w sercu i żyją według tego. Niechby Bóg darował łaski, byśmy byli tymi, aby nie musiało się na nas wypełnić to słowo jak na tamtych, pomimo to, że wiele słyszeli, wiele widzieli, a pomimo to nie uwierzyli. Drodzy bracia i siostry, przystąpmy przed Pana w wierze i z ufnością, cokolwiek przyjdzie. Nawet gdybyśmy nie widzieli żadnych znaków i cudów, ale wierzymy Słowu, że temu Słowu, które On do nas zwrócił w tych ostatnich dniach. Myślę, że Pan nie zaniedbał tego, żeby darować nam swe Słowo. I On także dał, aby znaki i cuda się działy i w naszych dniach, jak na początku wtedy. My nie możemy Mu stawiać jakichś nakazów, co ma czynić i tak dalej, ale trwajmy w Słowie. Trwajmy w świetle Słowa, do którego On nas wprowadził i trzymajmy się Słowa, abyśmy wiedzieli, gdzie mamy iść. Kto nie chodzi w świetle, nie wie, gdzie idzie, ale chodźmy w tym świetle, abyśmy wiedzieli, gdzie idziemy. Chwała i dzięki Jego wspaniałemu imieniowi. I tak, bracia i siostry, chcemy i dzisiaj wieczorem po to przyszliśmy tutaj, aby Jego wspaniałemu imieniowi przynosić chwałę. Powstańmy teraz wspólnie i uwielbiajmy Go, prośmy Go o Jego błogosławieństwo. Wierny Panie, i dzisiaj wieczorem jesteśmy tutaj zgromadzeni w imieniu naszego Pana Jezusa i dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje drogie i święte słowo, które Ty w tamtych dniach wypowiedziałeś. I wierny Panie, niewielu poszło za tym i niewielu uwierzyło. Panie, widzimy i w naszych dniach, że jest tylko niewielu tych, którzy wierzą w Twemu Słowu. Pomimo to, że czyniłeś wielkie, potężne znaki, cuda i potężnie się objawiłeś, pomimo to jest tylko niewielu tych, ale daruj łaski, Panie, tym, którzy wierzą. O, Panie, daruj łaski tym, którzy jeszcze pozostali. O, wierny Boże, prosimy Cię o to, daruj mi łaski, daruj nam wszystkim łaski w tych dniach, abyśmy nasze spojrzenie skierowali na Ciebie, byśmy się trzymali mocno tego, co Ty powiedziałeś, Panie, bo Twoje Słowo jest duchem i życiem, Panie, tak jak Ty to powiedziałeś, bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który jest we mnie. Tak, Boże mój, my wierzymy Tobie z całego serca i Ty wykonałeś to zlecenie i wykonałeś to, na co zostałeś posłany. Pomóż i nam, Panie, wykonać to, na co jesteśmy przeznaczeni, Panie. O, Panie, i Ty powiedziałeś tak cudownie, że to zlecenie znaczy wieczne życie. O, Panie, dzięki Tobie, że z całego serca możemy wierzyć za to, że Ty nam wieczne życie darowałeś. Chwała Tobie i dzięki Tobie. Bądź nadal z nami, Panie, i teraz w tej godzinie i pobłogosław wszystkich, którzy są dziś wieczorem tutaj. Pobłogosław i tych, którzy nie mogli przyjść. Wierzymy Tobie i ufamy Tobie z całego serca. W imieniu Jezusa. Amen. Jesteśmy Panu z całego serca wdzięczni. Dzisiejszy dzień był dla nas wspaniałym dniem. Z pewnością słyszeliście i w sobotę było to w gazecie napisane, nasza siostra, nasze obie siostry z Iraku miały kilka problemów, szczególnie ta jedna. I wiecie, gdy ktoś do tych młynów niemieckich sądów i urzędów wpadnie, wtedy jest mlete. Ale z Bożą pomocą On pokazał nam właściwą drogę i szliśmy nią. I dzisiaj ta matka jest po prostu w posiadaniu swego dziecka. To jest absolutny cud. To jest nam jeszcze nie do pojęcia. Dzisiaj rano o 8 godzinie było pierwsze przesłuchanie, czy rozmowa pierwsza. I przy tej rozmowie byłem ja tym sędzią. Tak to było. Tak to było. I ten sędzia i ci, którzy tam mieli udział, przysłuchiwali się i to było bardzo, bardzo dobrze. I dzisiaj po południu odebraliśmy to dziecko i to dziś wieczorem chcemy Panu powierzyć to dziecko. Nasza siostra, wszyscy troje uklęknęliśmy. Młoda siostra, to było wczoraj wieczorem. Nasza siostra, gdy była jeszcze młodsza, zawsze szła do zgromadzeń i służyła Panu. I jak my wszyscy. Potem poszła swoimi własnymi drogami troszkę i ona wie, że Pan prowadzi ją w swej potędze, prowadzi ją na swoją drogę z powrotem. I ja jej powiedziałem, spójrz, ty jesteś matką i troszczy się o twoje dziecko, ty bojujesz o nie, ty chcesz je mieć, bo jesteś matką. Co jest z Bogiem? On jest twoim ojcem. On jeszcze więcej jest zatroskany o ciebie. Zrozum, co Bóg ma z tobą w zamiarze. I ta siostra, która tam siedzi, to jest drogie dziecko Boże. To jest prawda. I my wszyscy troje tam uklęknęliśmy i modliliśmy się. I obecność Pana tam była. I tak to dziecko dzisiaj Panu powierzymy i wierzymy, że jest pobłogosławione. Ta matka rozmawiała dzisiaj z ojcem tego dziecka i gdy Bóg zechce, wkrótce już będą razem. Nie można tu się zagłębiać w szczegółach. Czasami są te drogi trochę inne niż to ogólnie jest, niż ogólnie to przebiega, ale ta droga prowadziła ich z powrotem do Pana i wtedy już się nie pyta dlaczego i tak dalej, ale wtedy dziękuję się za to, że Pan cudownie poprowadził. Dzisiaj jest tak, że pewna inna siostra po raz pierwszy tutaj, siedzi tutaj z przodu z naszym włoskim bratem i ona słyszała, że my modlimy się za chorych i to czynimy w tym przekonaniu i z całego serca. Wierzymy, że Bóg stoi za swoim słowem. Gdy się nie mylę, także siostra z Czechosłowacji, która tam siedzi na brzegu, została uzdrowiona z raka, który był w głowie, czy coś podobnego. Teraz ma inną prośbę i gdy później będziemy się modlić, wtedy mają przyjść do przodu ci, którzy mają wiarę i wiedzą, że Pan stoi za swoim słowem. My już czytaliśmy w Ewangelii Jana, że wielu, pomimo tych cudów, nie wierzyło. I dzisiaj są także ludzie, którzy wierzą w cuda, ale ta wiara w cuda jeszcze nikogo nie zbawiła. Ta wiara w Jezusa Chrystusa i w moc Bożą, przez którą dzieje się zbawienie, uzdrowienie i cuda łaski się dzieją, to się zgadza, to jest właściwe. I wielu z tą wiarą w cuda w tym pewnym dniu będą się więcej niż dziwić. Dlatego, że nie są tam, gdzie myśleli, że będą. Ta biblijna kolejność jest nie tylko najlepsza, ale ta jedynie właściwa. My nie wierzymy w cuda tylko, ale w Boga, który stoi za swoim słowem i który jest w stanie czynić cuda. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I że On nie może się zaprzeczyć siebie samego i nie może się zmienić. I że On stoi za swoim słowem. Niechby Bóg i to słowo nam, które już uważnie czytaliśmy, słuchaliśmy, niechby On uczynił to dla nas błogosławieństwem. Może rozpatrzymy to jeszcze krótko i potem będziemy się modlić. Tutaj w Ewangelii Jana czytaliśmy w 12 rozdziale wszyscy razem, ale teraz przypominam sobie na to, widzę teraz to, ta siostra ma chustkę na głowie i mogłoby być, że ona w swym sercu myśli, że gdy spojrzy trochę w prawo, że te siostry są bez nakrycia głowy. Niechby to nie wyglądało tobie dziwnym, bo chustka nie została zarządzona w Biblii. To jest rzeczywiście tak, że kobiecie jako przykrycie zostały dane długie włosy. I ja wiem, że w całej wschodniej Europie, wszędzie, czy w Jugosławii, czy w tamtej Czechosłowacji, czy w Rosji, czy w Rumunii, gdziekolwiek, aż do Indii, wszędzie ludzie mają przykrycie głowy, ale to jest katolicka tradycja, a nie biblijna nauka. Mówię to tylko dlatego, żeby twoja wiara nie była przygnębiona czy zamącona, droga siostro, abyś nie myślała, moment, gdy oni tutaj nie czynią według Słowa Bożego, jak może Bóg odpowiedzieć? Tak, oni czynią według Słowa Bożego, jak tylko są w stanie. I ja podam wam obu te miejsca Biblii, abyście mogły je przeczytać. Ja mówię to tylko tutaj z powodu tego, aby uprzątnąć przeszkodę, aby twojej wierze nic nie mogło stać w drodze. Ja to chciałem pominąć, ale zostało mi to przypomniane. Pierwszy do Koryntian, 11 rozdział, w wierszu 3 jest napisane. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. A każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Z tego jedynego wiersza, gdyby nie było drugiego, każdy miałby prawo nosić nakrycie głowy, czy szal, czy chustkę nałożyć na głowę. Ale do tego wiersza musi być 12 i 13 jeszcze przeczytany. Od wiersza 13. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czy sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę. Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. To jest Słowo Boże. Czegoś innego nie możemy powiedzieć. Każdy może nałożyć sobie kapelusz czy chustkę. To możecie robić, jak chcecie. Ale kto chce wypełnić Słowo Boże, niech zapuści kobieta długie włosy, bo jak nogi do chodzenia, uszy do słuchania i oczy do widzenia, tak są długie włosy kobiecie dane na przykrycie, na ukrycie. Ja nie mogę moich nóg wsadzić do torby i iść, to się nie da. Długie włosy są kobiecie dane jako ukrycie. To tylko, droga siostro, aby pierwszego wieczoru już uprzątnąć wszelką przeszkodę z pomocą Bożą. To w miłości się stało i tak to będzie też przyjęte. Tutaj w Ewangelii Jana mamy kosztowne myśli, które słyszeliśmy. A Jezus zawołał donośnym głosem. 44 wiersz. A Jezus zawołał donośnym głosem. Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Wiara wierzącego człowieka zawsze jest wiarą w jedynego prawdziwego Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dalej jest tutaj napisane. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. O, żeby to słowo na mnie i na nas, którzy zwiastujemy to słowo, możemy zwiastować to słowo, niechby ono dotyczyło nas, żebyśmy nie my byli tymi mówiącymi, ale aby Bóg przeze mnie i przez ciebie, którzy służymy Jego słowem i stoimy w Jego zleceniu, niechby On mógł mówić i działać, bo tylko tak przed Bogiem będziemy mogli się ostać. Jezus jako Syn Człowieczy był prorokiem i jako prorok był posłany, aby Pismo przez Niego się wypełniło. W ten sposób On się modlił, bojował, błagał. On był człowiekiem i w ciele był znaleziony jako człowiek. Był człowiekiem. Bóg był w nim. Bóg jest duchem i jako duch Bóg zajął mieszkanie w tym cielesnym, mięsistym ciele. I dlatego nasz Pan mógł powiedzieć: ten, który mnie słyszy, nie słyszy mnie, ale tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, nie widzi mnie, ale tego, który mnie posłał. I mógł powiedzieć, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. On zwiastował to słowo i powiedział, ja nie przyszłem, aby osądzać, ale aby zbawiać, aby wykupić, aby przynieść łaskę i zbawienie. Ale on zapowiada, kto nie uwierzy Jego słowu, ten w dniu ostatecznym nie będzie przez Niego, ale przez słowo, które zwiastował, będzie sądzony. To jest także ważną wypowiedzią. I potem ta najważniejsza, która brzmi, i wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Nie tylko znaki i cuda, nie tylko uzdrowienia, nie pouczanie czy podobieństwa, ale ta suma tego wszystkiego, wieczne życie tym, którzy wierzą w Syna Bożego i że On jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem. Z prawdziwym zleceniem Bożym jest nie tylko nauka związana, nie tylko jakieś poznanie, nie nowy ruch społeczny, ale Boża nauka, społeczność z Bogiem i wieczne życie dla tych, którzy to zwiastowanie Słowa Bożego przyjmują do swego serca. I to jest pewną charakterystyczną cechą bezpośredniego zwiastowania w zleceniu Bożym, na zlecenie Boże. To można wkrótce stwierdzić, szczególnie w tych dniach, gdzie ludzie rzeczywiście specjalizują się we wszystkim możliwym. I ja jestem szczery w tym wszystkim. Ja nie wiem, jak mam uporządkować to, co oni mówią i w ogóle ich samych, ale człowiek, który zbawienie dusz i zbawienie ludzkości straci z oczu i się uda do szczególnych jakichś poznać i własnych nauk i się rzuci w to, ten utonie w tym wszystkim i ani jednej duszy nie ukaże drogi do Chrystusa. I ta żarliwość i wszystko, co należy do zlecenia Bożego, mianowicie zwiastowanie planu Bożego i zbawienia, w tym przypadku to jest stracone. I dlatego w ogóle mnie to nie dziwi, gdy to słowo teraz czytam i rozmyślam o tym, że wszyscy, którzy zboczyli od Słowa Bożego, nawet gdy powołują się na wielką służbę proroka Bożego, ale idą za swoimi własnymi myślami i mówią, czas łaski już się zakończył i jeszcze inne różne rzeczy. I tutaj czytaliśmy, i ja wiem, i wiem, i niemieckie tłumaczenie mówi, wiem, że Jego zlecenie znaczy żywot wieczny. Nie ma żadnego Bożego zlecenia, które by się opierało na jakimś szczególnym objawieniu, poznaniu czy jakiejś nauce, ale tą główną rzeczą w Bożym zleceniu jest to, żeby ludzie do Królestwa Bożego wchodzili i to wieczne życie przez wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymali. Wszyscy możemy na to spokojnie powiedzieć amen, bo tak to jest. I dalej jest napisane. Prze to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Nie tylko jakieś twierdzenie, ale Słowo Boże Słowa Boże zostały zwiastowane przez Pana, przez wszystkich proroków. I Paweł pisze, wy to słowo, które my wam zwiastowaliśmy, przyjęliście nie jako ludzkie słowo, ale jako słowo Boże, czym także rzeczywiście jest. I to jest nie tylko jakąś wypowiedzią, ale te słowa mają Bożą wagę i gdy u Galacjan 1 jest powiedziane w wierszu 12, ja tej Ewangelii nie nauczyłem się gdzieś w jakiejś lekcji, czy nie otrzymałem tego od ludzi, ale przez objawienie Boże, to wtedy jest to całkowicie czymś innym niż gdy ludzie myślą, że muszą coś czynić, coś robić. Dwa miejsca Biblii należą do tego wiersza, w którym jest napisane. I on mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że jego zlecenie jest żywotem wiecznym. Przeto ja, co ja mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. I otwórzmy teraz rozdział 17. Tutaj jest napisane o wiecznym życiu. Ewangelia Jana 17, od wiersza 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja właśnie przedtem tak myślałem i cicho przed sobą wypowiedziałem, ludzie, którzy słyszeli tylko o Bogu, nie znają Go. A On także ich nie zna. Ale ludzie, których On zawołał, do których przemówił, którym się objawił, oni zostali przez Niego rozpoznani i oni Go tak samo równocześnie rozpoznali. Wyobraźcie sobie, gdyby to życie wieczne, jak tutaj wiersz ten to mówi, gdy zależy od tego, że rozpoznamy ten związek Boga z Jezusem Chrystusem, bo tak jest tu napisane. A to jest żywot wieczny, w tym jest zawarty żywot. Wy wiecie i znacie te argumenty. Dla nas nie ma żadnego argumentu, ale to jest cudownym objawieniem żywego Boga, które nam z łaski zostało darowane. My rozpoznajemy Go, tego jedynego prawdziwego Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga wszystkich proroków, tego jedynego Boga, który istnieje. I rozpoznajemy Jezus Chrystus, rozpoznajemy Jezusa Chrystusa, naszego Pana, którego on posłał, który przyjął postać ludzką i pojednał nas z samym sobą. Widzimy, że Bóg się w ciele musiał objawić, aby zbawić nas, którzy jesteśmy w ciele. Pomimo to On pozostanie Bogiem na wieki wieków. Jeszcze inne słowo, które także jeszcze do tego należy i które nie potrzebuje jakiegoś wykładu, to jest w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 1 Jana, 5 rozdział. I tutaj jest to napisane od wiersza 19. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złym. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale jest napisane, aby Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, rozpoznali. I tutaj czytaliśmy, że On darował nam mądrość, abyśmy dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Kto się czuje co do tego i chce o tym pomyśleć, czy ma może jakieś pytania, to niech je postawi apostołom i Panu. My wierzymy w każde jedno słowo, tak jak jest napisane. Chciałbym jeszcze krótko tutaj spojrzeć na Ewangelię Łukasza 18. Mi w związku z błogosławieństwem dziecka tutaj to słowo stało się wielkim i także to, co przedtem jest napisane i to, co potem jest napisane. Wiecie, nasz Pan miał obszerną służbę. W gruncie rzeczy on się nie specjalizował w niczym, ale gruntownie każdą służbę podejmował. Gdy była potrzebna uzdrawianie chorych, uzdrawiał. On wzbudzał zmartwych. On oczyszczał trędowatych i ślepych uzdrawiał i chorych. Faryzeuszy przyprowadzał do porządku, napominał. W każdym położeniu jego służba nie była jednostronna. Ona była tak obszerna. On wszystko w to włączył. I czasami bracia mają wyjątkową służbę. I ktoś zapytał mnie, czy to było w Norwegii, czy w Finlandii podczas mojej ostatniej podróży. Czy to jest właściwym, że ludzie wszyscy się przewracają, gdy jakiś szczególny ewangelista ich dotknie. I ja zapytałem, czy oni naprawdę wszyscy się przewracają od pierwszego do ostatniego? Wszyscy się przewracają. Ja powiedziałem, wtedy idą już do przodu z tą myślą i w tym oczekiwaniu, że się przewrócą. I ten ktoś pytał się dalej, czy to jest ta moc Boża? Sama moc Boża nikogo nie przewróci. Ona nas stawia na nogi. Ale to są te rzeczy, którymi ludzie się zajmują. I rzeczywiście, gdy 100 ludzi, ja sam widziałem, gdybym sam nie widział, teraz nie w Norwegii, ale czasami także gdzieś byłem i tak dalej i nie mówię wam, ale czasami widzę, co na tym religijnym rynku się dzieje. I rzeczywiście, ci ewangeliści wyciągają swą rękę i ludzie się przewracają, ale z tyłu już stoją mężczyźni i kobiety, którzy ich chwytają i łagodnie ich kładą na ziemi. Nikt nie pada tak, tak nie ryzykują. Oni już wszystkie przygotowania uczynili i zauważa się, że zbyt wiele nie ufają Bogu. Tak się zauważa, że tam już stoi jeden z prawej, drugi z drugiej i czekają tylko na to. Ja spoglądałem. Tak, już ich łapią i kładą łagodnie na ziemię jak dzieci. I potem po kolei powstają, stawiają na nogi tych, którzy już leżeli, i aby następnie mieli miejsce. I tak ten wieczór przebiega. Ale to wszystko nie ma w ogóle nic do czynienia z Bogiem i Jego Słowem. I byście się zadziwili. Mianowicie pewien człowiek, który jest już u Pana, i to był wielki człowiek cudów i Bóg czynił największe znaki i cuda. I ten sam człowiek był oszustem. I ja znałem tego człowieka, który go wypytywał. Tam przyszedł pewien człowiek, który nie miał nóg. Miał tylko częściowo poza kolana. I przyniesiono go tam i on zapytał, jak wysoki chcesz być, tym odpowiednio do tego będą twoje nogi długie. On powiedział 1,78 m, żeby tylko jakąś miarę podać. I tamten człowiek powiedział, dobra, 178 centymetrów będzie miał. Posłał braci, kupili garnitur i ubrali go i przyprowadzili tam. I tak jak się mówi, na filmie widzi się, jak te nogi się wydłużają i cały garnitur pasował i tak dalej. A to wszystko były fałszywe ujęcia i z prawdą i realnością nie miały nic do czynienia. I gdy ten jeden pracownik tam się wychylił i powiedział do niego, słuchaj, dlaczego to zrobiłeś tak? To nie jest właściwym przed Bogiem. A wtedy on odpowiedział, czy myślisz, że ludzie by mogli wierzyć, gdyby to nie było tak zrobionym? Tak zrobione? W tym dniu wielu przyjdzie i będą mogli niejedno powiedzieć, wszystko to, z wszystkiego tego możemy zrezygnować. Tutaj nie są czynione jakieś sztuczki i nic, chyba że Bóg to czyni. I my nie czekamy na próżno. Nasz Bóg jeszcze dzisiaj ma tą samą moc. Tutaj widzimy, gdy te rozdziały otwieramy po sobie, Pan przebaczał grzechy. On tych opętanych uwalniał, chorych uzdrawiał, dzieci błogosławił. On gruntownie wszystko, co zostało do Niego przynoszone, to On czynił. I gdy ta myśl stała mi się wielką przedtem, jeszcze myślałem, o wierny Panie, gdybyś mógł w tych dniach ostatecznych tak obszerną, potężną, wszystko zawierającą służbę przez Twoje ciało, przez zbór, gdybyś mógł czynić. Spójrzcie, tu na początku 18 rozdziału, może aby przeczytać tylko 7 wiersz, Łukasza 18:7. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie tylko wiarę, ale tą wiarę. Tą wiarę w Niego i w Jego Słowo. On tym wybranym wymierzy sprawiedliwość. I teraz czytamy dalej, 9 wiersz. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. My wszyscy znamy tę modlitwę i zauważamy, jak nasz Pan ten temat zmienił, jak On wszystkim słuchaczom miał to właściwe do powiedzenia, jak tym wyniosłym i pysznym wiedział, co im należało powiedzieć i tych pokornych, aby ich wywyższyć, i tych wysokich, aby ich uniżyć, chorych, aby ich uzdrowić, tym zgubionym, aby ich wyratować. Wszędzie wiedział nasz Pan w każdym dniu swej służby. Wszędzie wiedział, co miał mówić i czynić, aby tym potrzebom słuchaczy, aby nieść ten ich rachunek. I takiej służby życzę sobie i nam wszystkim z łaski, aby Pan wszystkim potrzebom ten rachunek wszystkich potrzeb mógł ponieść. Jak wspaniale to zostało tu sformułowane. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Tak. To dzisiaj z pewnością nie ma więcej i mniej, ale także nie mniej. I dalsze podobieństwo. On nie poszedł do nikogo osobiście i powiedział: słuchaj, ty jesteś taki i taki, ty spoglądasz na innych z góry, teraz tobie tutaj powiem, co należy. Nie, on to wszystko zapakował w takie podobieństwo i całą tą paczkę podał dalej. Ludzie mogli to otworzyć i dać się zaskoczyć. Tutaj jest napisane następujące podobieństwo. Wszędzie, gdzie jest mowa o podobieństwie, tam jest ta właściwa zawartość zapakowana właśnie w tym podobieństwie. I wtedy wiemy także, jak tu jest napisane, ten jeden tutaj bił się w pierś. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść. On stał po prostu z dala. Gdy słyszał tego, jak pierwszego, jak się modlił, wszystko mu przeszło. I z daleka stał i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Bezpośrednio po tym to błogosławieństwo dzieci. Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to, uczniowie gromili ich. Jezus zaś zawołał je i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Już z błogosławieństwem dzieci i z tą reakcją uczniów Pan darował, związał z tym wielką lekcję. On nie powiedział: słuchajcie, co tam robicie? I nie trzymał im jakiegoś kazania, ale powiedział: słuchajcie, zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię. Co to było? Te matki rozpoznały, że Pan jest w stanie błogosławić, uzdrawiać, zbawiać i pomagać. I one się przepychały, chciały, aby Pan pobłogosławił ich dzieci. I prawdziwe matki chcą aż do dzisiejszego dnia, aby ich dzieci były pobłogosławione tym błogosławieństwem żywego Boga. Ludzie przyprowadzali dzieci, aby ich dotknął się. Uczniowie pomyśleli sami w sobie: on ma dosyć innego do czynienia. Co dzieci już tam rozumią? Dzieci nie rozumią. Nie rozchodziło się o rozumienie. Rozchodziło się o to, aby były pobłogosławione, aby były Bogu powierzone. I Pan daje tą lekcję tym dorosłym i mówi: jeżeli nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak te dzieci, wtedy z pewnością nie wejdziecie tam. Oni się zastanawiali. Tutaj rozchodziło się tylko o powierzenie, o pobłogosławienie, o należenie Bogu. I to Pan wtedy uczynił i także nam tą lekcję oznajmia. To Królestwo Boże jest dla takich jak one. Dla tych, którzy jak to serce matki przyprowadziło to dziecię do Pana. Gdy tak ludzi do Królestwa Bożego wprowadzamy, i współczujemy z nimi, jak matka ze swoim dzieckiem współczuje. Czy zrozumieliśmy ten sens? On nie jest tak gdzieś w górze, że każdy może to przeczesać. Trochę jest skryty. Przeczytajcie to, co jest tu napisane. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo dla takich, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Czy te dzieci, czy niemowlęta przyszły same? One zostały przez rodziców albo przez matki przyprowadzone. I my bardzo chcemy, aby ludzie byli wrodzeni do Królestwa Bożego, ale wpierw muszą siedzieć tu na krzesłach. Muszą wpierw być wprowadzeni. Te dzieci zostały przyprowadzone przez matki, aby Pan ich pobłogosławił. I Pan mówi tutaj dosłownie: nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. One zostały tam wniesione, zostały przyniesione z tym jednym pragnieniem w sercu. Pan, który już wielu pobłogosławił, niechby On raczył ich pobłogosławić. To jest tą gruntowną myślą. Nie tylko, abyśmy podjęli jakieś błogosławieństwo dziecka, ale dla takich, jak one należy Królestwo Boże. Tak muszą ludzie do Królestwa Bożego pod modlitwą. W modlitwie muszą być niesieni i przyprowadzeni do Pana, aby On mógł ich zbawić, pobłogosławić i mógł ich powierzyć samemu sobie. To jest tu w to włączone. Dzieci były przynoszone, one nie przyszły same. One zostały do Pana przyniesione. On brał je w ramiona i błogosławił je. I tutaj jest napisane: zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Niechby Pan jeszcze raz nam wszystkim darował łaski, abyśmy mogli stać się ludźmi, których brat Branham przedstawia w tych obu kazaniach. On wyraża tą myśl i mówi, skąd przychodzi to nasienie, nasienie. I to nasienie rozmnaża się przez ciało i ciało, tym ciałem jest zbór. A więc Bóg chce użyć zbór, aby to nasienie swego słowa włożyć, aby ludzie byli zawołani, aby przyjęli to nasienie do swych serc i do nowego życia z Bogiem przeniknęli. Pan nam wszystkiego tego daruje. To wszystko daruje. Jak to cudowne, że można, że możemy czytać Słowo Boże z otwartym sercem, z wewnętrzną zgodnością, że się z głębi z tym idzie i można powiedzieć: dzisiaj Ty przez Twoje Słowo i Twego Ducha do mnie przemówiłeś. Ty chcesz ze mną i z nami coś uczynić. My jesteśmy takimi bezradnymi, jak niezdolnymi, tak jak to tylko może być. I musimy powiedzieć jak Maria, jak to się ma stać. Ja o niczym nie wiem. Tak, my o niczym nie wiemy, ale znamy tego, który wszystko wie. Który zna naszą potrzebę, nasz stan i tak gruntownie nas zna, jak my sami nawet nie znamy siebie. On bada nasze serca i nerki i mówi: ja przyjdę wam z pomocą i ja to w was uczynię. Nasz Pan wtedy powiedział: nie ja czynię te dzieła, ale Ojciec, który jest we mnie, który mieszka we mnie, On czyni swe dzieła. Jeżeli dzisiaj błogosławić będziemy dziecko, czy będziemy się modlić za chorych, wtedy nie my coś czynimy, ale my tylko się modlimy. To uczynienie przychodzi od Boga, ten ratunek, uzdrowienie, błogosławieństwo, powierzenie się. Wszystko przychodzi od Boga. Ale my, tych ludzi, tak jak wtedy matki swoje dzieci przyprowadzały do Pana, tak my przyprowadzamy wszystkich, którzy są dziećmi Bożymi albo chcą się stać nimi, przyprowadzamy do Pana i niesiemy ich na rękach modlitwy przed Jego tron łaski. I mówimy, Panie, przynosimy Tobie teraz to dziecię, tą siostrę, tego brata. Ty wiesz, czego każdy potrzebuje. My niesiemy tych ludzi przed Pana, przynosimy ich Jemu. On zbawia, uzdrawia, błogosławi, poświęca. Ale my, Ty i ja, my musimy tych ludzi, którzy jakoś chcą iść za Panem, musimy ich Jemu w wierze na rękach modlitwy przynieść. Wtedy wszystko będzie dobrze. Nikt, jakby nikogo nie było między nami, kto by mówił, tak, to nie jest właściwe. Niechby nikt nie zabraniał. Wtedy to było dobrze myślane. Uczniowie chcieli zabronić, ale Pan im zabronił i powiedział, moment, dla nich jest Królestwo Boże przeznaczone. Pozwólcie im przyjść do mnie. Tutaj człowiek z ulicy może przyjść. Tutaj może przyjść największy grzesznik. Tutaj może każdy przyjść. Od najmniejszego do największego. I nie będziemy nikomu zabraniać. Będziemy wszystkich przynosić na rękach modlitwy do Pana. Dopiero wtedy mamy to właściwe nastawienie. Dlaczego Pan bezpośrednio przedtem dał to podobieństwo o tym usprawiedliwiającym się, który spogląda na innych z góry? Tacy ludzie nawet nie przyjdą, aby kogoś przyprowadzić do Pana. Oni czynią swe modlitwy, wypowiadają tak według swej dobrej miary i są gotowi. I nie myślą, czy oni myślą na coś innego, a nie na Pana. Ludzie, którzy naprawdę zostali ułaskawieni, myślą w modlitwie nie na innych, w tym, że na nich z góry spoglądają, ale na Pana. W tym, że do Niego w wierze spoglądają. I to chcemy także dzisiaj wieczorem czynić. Amen.